Gościem kortowskiej audycji literackiej jest słyszany już w tej audycji Krystian Trzaskowski, autor tomu poetyckiego Powidoki psiej pogody. To jest debiut Krystiana. Witam ciebie, Krystian, bardzo serdecznie.
Cześć, Marto.
Ten tomik ukazał się dosłownie przed kilkoma dniami. Tym bardziej się cieszę, że jesteś dzisiaj moim gościem i możemy tak na gorąco o tych wszystkich wydarzeniach porozmawiać. Krystian jest autorem, poetą, slamerem, takim aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego i literackiego Olsztyna, tak jak już sobie rozmawialiśmy właśnie jakiś czas temu. I to jest niesamowite, że ten debiut rzeczywiście się wydarzył, że ty wydałeś swoją książkę, że jest to po prostu namacalne. A teraz poproszę ciebie o wrażenia twoje, osobiste, tego, że właśnie spełniło się to, czego już wtedy byłeś prawie pewien, bo przygotowywałeś się do tego debiutu, no ale jednak zawsze, kiedy się ma już ten swój tomik w ręku, prawda, to wyobrażam sobie, że jest to zupełnie inne uczucie.
Faktycznie. Ostatnio się słyszeliśmy chyba rok temu i wtedy, mimo że już były duże szanse, to dalej jednak była ta niepewność, że może coś nie wyjść tak, coś pójdzie nie tak jak miało. I teraz w ciągu tego roku zdarzyło się tyle, między innymi właśnie doszło do wydania tego tomiku. Mam już go w wersji fizycznej od jakiegoś czasu. I faktycznie to jest rzecz, której się nie da opisać. Zwłaszcza jeżeli to jest rzecz, na którą się pracowało tyle lat. No mi to zajęło jakieś 7-8 lat, bo to się zaczęło, odkąd zacząłem pisać tak naprawdę.
Jesteś absolwentem trzeciego liceum ogólnokształcącego w Olsztynie i to też jest liceum, które często się tu pojawiało, chociażby w kontekście trzciny Kortowa, tego konkursu literackiego. Powiedz, miałeś tam dobre początki literackie, jeśli tak można powiedzieć?
Jeżeli chodzi o konkursy, to wręcz przeciwnie, bo pierwsze dwa, w których wziąłem udział, od których się zaczęła moja w ogóle droga pisarska, to dostałem albo wyróżnienie, albo po prostu gdzieś tam odpadłem, wygrał ktoś inny, więc nie zawsze bywa tak, że ci, co wygrywają, dopinają swego, nie?
A jakaś uwaga, pomoc ze strony nauczycieli?
To tutaj tego było sporo, tak? Między innymi w LO3 był też Tomasz Kukliński, który też wydał świetny tomik jakiś czas temu, więc tych osób było. Miałem bibliotekarkę, która była wsparciem, miałem polonistkę też, która była wsparciem. Pozdrawiam panią Krystynę Ślubowską.
Rozmawialiśmy o tym już trochę, kiedy właśnie byłeś gościem poprzednio, o tym, że bardzo ważne też w tym twoim, oczywiście twoje prywatne doświadczenia, to jak żyjesz, gdzie bywałeś, kogo poznałeś, ale właśnie to uczestnictwo w klubie literackim, poznawanie ludzi. Powiedz właśnie trochę o tym, jaką to rolę też odegrało w tym twoim już teraz debiucie.
Możemy zacząć w sumie od początku, bo pamiętam pierwszy raz, jak przyszedłem na klub literacki. Moje wyobrażenie było nieco inne. Ja może też chciałem podświadomie usłyszeć od tych ludzi, że ej, to jest fajne i w ogóle i super piszesz i tak dalej. Usłyszałem dużo krytyki, to konstruktywnej. I myślę, że to akurat było mi potrzebne. Właśnie dzięki temu chyba się zaciąłem też w pewnym momencie i chciałem pisać jeszcze więcej, żeby w końcu jakby dojść do tego poziomu, w którym już mogę się faktycznie sam nazwać poetą. Bo wtedy miałem tylko marzenia i miałem tylko takie młodzieńcze ambicje, aspiracje.
Teraz są Powidoki psiej pogody. Ja powinnam jeszcze powiedzieć, że jest to część takiej nowej serii debiutów Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli Biblioteki Miasta Opowieści. Zresztą wywiad z dyrektorem Mariuszem Sieniewiczem będzie za chwilę do wysłuchania w tej dzisiejszej audycji na ten temat. Otwierasz też tę serię.
Otwieram i to było naprawdę miłe zaskoczenie, zobaczyć tą jedyneczkę na swoim tomiku. To było naprawdę fajne i tutaj też chciałbym podziękować Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, w tym panu Sieniewiczowi, za taką szansę, bo to jest niebywała szansa, żeby coś osiągnąć w ogóle, tak, w pisaniu. I chciałbym też podziękować Justynie Artym, która była odpowiedzialna za edycję tekstu w tomiku, bo bez niej wiele tekstów wyglądałoby zupełnie inaczej.
Napisać to jedno, ale właśnie wydać to drugie. Powiedz, miałeś, Krystian, takie obawy gdzieś tam po drodze, że no dobrze, jeżeli właśnie już napiszę, dostanę jakieś pozytywne uwagi, ludzie, którzy gdzieś tam tobie towarzyszą, powiedzą, że warto i tak dalej, no ale nie będzie właśnie tego wydawcy.
No u mnie to wyglądało generalnie tak, że do długiego czasu nie wiedziałem nawet, czy w ogóle będę miał wydawcę i wszystko się sprowadzało do tej cierpliwości, tak? No jak już sobie te 8 lat temu założyłem, że wydam ten tomik, to wiedziałem, że to zrobię prędzej czy później, więc to jest po prostu cierpliwość, tak? wyczekałem tej szansy, szansa przyszła, postanowiłem z niej skorzystać.
Trudna była ta cierpliwość, czy jesteś cierpliwym człowiekiem i czy musiałeś się jej nauczyć trochę w tym kontekście?
Generalnie to na co dzień, raczej w takich codziennych sprawach nie jestem zbytnio cierpliwy, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, które sam sobie wyznaczę, potrafię być cierpliwy do granic. Mhm. Potrafię się zawziąć, zaciąć i wtedy ten czas jakoś mija.
Ja sobie wynotowałam kilka cytatów z twoich wierszy, takich, które mi się podobały i które uważam, że może będą jakimś przyczynkiem trochę do dyskusji. I pozwól, że zacznę od takiego z wiersza Buzzgrow. Mów, co chcesz, ale błagam, nie gadaj o piciu. Wszyscy wiedzą, że jesteś z osiedla, gdzie pijesz albo umierasz, gdzie wokół fontanny zbiera się śmietanka. Jesteśmy na...
Podgrodziu. To jest ulica Borkowskiego.
To Podgrodzie jest ważne dla ciebie, z tego co wiem.
Jest ważne dla mnie, bo stamtąd jestem. Tam się urodziłem i tam się wychowałem. No i tam też miałem okazję zaobserwować właśnie te rzeczy, które w tomiku zostały pokazane.
Tomik jest ulokowany w Olsztynie również, chociaż nie tylko o mieście traktuje, nie tylko to miasto się tam pojawia, ale zdecydowanie jest to Olsztyn, jest to miasto, z którego pochodzisz. Jaki ten Olsztyn dla ciebie jest tak duchowo, tak jako miejsce do mieszkania i też jako miejsce do tworzenia?
To może zacznę od tego, jaki jest jako miejsce do mieszkania, bo jako miejsce do mieszkania jest naprawdę przyjemne. Mamy dużo zieleni, mamy dużo miejsc, gdzie można iść po prostu odpocząć i posiedzieć w ciszy. Jako takie miejsce, nie wiem, bardziej pod kątem duchowym, Olsztyn, który był ukazany w tym tomiku, to jest jednak Olsztyn raczej widziany nocą. Tam się częściej dzieje to, co w barach, tak? Jest pokazane właśnie tak jak tutaj przy tej fontannie, tak? Tam są pokazane rzeczy, których na co dzień nie widać gołym okiem albo po prostu się je ignoruje. Więc tutaj ja po prostu pokazuję to, jak to było, jak to było widziane przez młodego gnojka. Zresztą sam ten tekst pierwszy, błagam, nie gadaj o piciu, też traktuje między innymi do tego, że jak się przestaje w końcu pić, człowiek podejmuje ten pierwszy krok, no to faktycznie te gadanie takie o tym, co jest na osiedlu złe i tak dalej, te wszystkie rzeczy wychodzą najbardziej na jaw.
No i ja mam tutaj kolejny też cytat związany z Olsztynem, z wiersza, który nie posiada tytułu. I już tutaj ten obraz jest trochę inny. Też sobie pozwolę zacytować. Faszeruje się bonsonem, vlogami podróżników i powtórkami kuchennych rewolucji, żeby uśpić nieodpartą chęć ucieczki z tego przeklętego miasta, które nauczyło mnie gwary pijaństwa i szacunku do lokalnych sław, jak kumpel, który wybił komuś kły za 100 mil.
Lubię akurat ten cytat, bo się odnosi bezpośrednio też do mojego bardzo dobrego kolegi. Tutaj kwestia jest taka, to był akurat jeden z tych momentów, kiedy człowiek za bardzo nie wiedział już, co ma robić, tak? No jakby pisanie było, gdzieś tam była praca, tak? Gdzieś tam było życie osobiste, no ale czasami każdy ma taki moment, że po prostu siedzi, analizuje to, co w jego życiu zagrało, co nie. No i nazwanie Olsztyna przeklętym miastem ma tu też pewien swój cel, tak? Bo jakby nie było, kocham Olsztyn, ale wiem, co w nim mi przeszkadza. I jest ta chęć gdzieś po prostu wybrnięcia na głębsze wody, gdzieś dalej w świat.
A masz taką chęć wypłynięcia dalej w świat, tak wypłynięcia w cudzysłowie?
Tak, jak najbardziej. No, Olsztyn, tak jak mówiłem już kilka razy, jest piękny, ale jest też coś poza nim, tak? Mhm. Olsztyn to jest też w ogóle świetne miejsce do powrotu. Czyli wyjeżdżamy gdziekolwiek, zwiedzamy, tak?
Żyjemy życiem potem. Masz na myśli, przepraszam cię, taki powrót już w wieku takim bardziej dojrzałym, czy bez znaczenia, kiedy ten powrót miałby miejsce?
No to zależy indywidualnie już chyba od każdego człowieka. Jedni wracają, jak już są naprawdę dojrzali, mają tą pięćdziesiątkę, tak? Już inne spojrzenie na życie. Inni wracają po roku, dwóch czy po pięciu. To wtedy już zależy, tak jak mówiłem, od tego.
Może to jest też pytanie postawione za wcześnie w tym momencie, ale chciałbyś też szukać jakichś poetyckich inspiracji w innym miejscu, żeby już, załóżmy, w kolejnym tomiku ten Olsztyn zostawić w spokoju?
Co do Olsztyna, nie wiem, może się jeszcze pojawi kiedyś. To nie jest wykluczone, tak? Nie chcę go też skreślać, nie chcę go gdzieś tam odsyłać w kąt, bo kim ja jestem, żeby to robić? Chciałbym znaleźć jakieś inspiracje i takie na pewno znajdę. To jest pytanie po prostu, gdzie mnie rzuci. jeżeli pojadę do Krakowa, to najprawdopodobniej będę pisał o Krakowie i o tym, co widać w Krakowie.
Wiem z rozmowy z tobą poprzedniej i też to widać, powiem szczerze, w tych wierszach, że dużo słuchasz rapu i że się tym rapem inspirujesz może też trochę. Ja powiem szczerze, że teraz słucham mniej, ale w wieku troszeczkę młodszym też dużo słuchałam rapu. Wydaje mi się, że dość dobrze znam ten gatunek muzyczny, chociaż ty pewnie znasz go lepiej. Jak silna to jest twoja inspiracja właśnie? Muzyka ulicy, muzyka... Rap po prostu.
No ogólnie sama muzyka jest inspiracją, bo nie tylko rap. Od rapu się wszystko zaczęło, no bo jak sama powiedziałaś, tak, też w wieku młodszym gdzieś tam ten rap był. U mnie było podobnie, po prostu. Miałem te 18-17 lat, znajomi słuchali rapu, ja słuchałem rapu, każdy szukał czegoś nowego, każdy chciał się czymś pochwalić, każdy coś tam swojego pokazał, na coś innego zwrócił uwagę. Jeżeli chodzi o inspirację, to sposób, w jaki rapowe teksty potrafią być pisane, czyli dosadnie, konkretnie i do danego jakiegoś odbiorcy, tak? Ten odbiorca bywa różny. To jest bardzo fajna rzecz. Druga sprawa, że też w tych tekstach jest dużo odwagi, żeby powiedzieć pewne rzeczy, o których się na co dzień nie mówi. A poza tym mają świetną stylistykę czy rytmikę czasami, tak? I na to też warto zwrócić uwagę, chociażby dla samego takiego fanu. Pobawienia się.
No tak, ja właśnie zawsze rap odbierałam jako taką przestrzeń muzyczną, która poza samymi doznaniami muzycznymi, bo jak wiadomo, dobry rap jest też, tak jak mówisz, sama muzyka w nim też ma coś w sobie i może przyciągać, ale no ta warstwa tekstowa jest niesamowicie istotna w rapie i to, że często zaczynamy słuchać w młodym wieku rapu, to właśnie dlatego, że w tym takim, powiedzmy, trudnym okresie młodości, takiej wczesnej młodości, kiedy takiej, wiesz, takim progu pomiędzy młodością a dorosłością, szukamy jakichś takich właśnie kogoś, kto by poruszał tematy, których jeszcze nie poruszyliśmy, albo kto by coś wyjaśnił, albo kto by też dał upust jakimś takim emocjom. I ja to też właśnie w rapie zawsze tego szukałam i zawsze go bronię do dzisiaj. Jeżeli ktoś mi mówi, że tam są same przekleństwa i nie ma treści, to zawsze właśnie pokazuje, że jednak jest, prawda? Jest w tym treść i to duża i czasami właśnie taka nawet poetycka, można by powiedzieć.
Tak, tak, tak. No mamy wielu raperów, którzy naprawdę, no, nawet nie tyle ocierają się o poezję, co po prostu piszą poezję. Mamy Bisza, który jest po prostu wspaniały i z płyty na płytę pokazuje coś bardziej głębokiego, coś lepszego. To jest naprawdę świetna rzecz, tak? Właśnie o to chodzi. Rap jest na tyle uniwersalny, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja swoje też znalazłem i do dzisiaj ten rap mi gdzieś towarzyszy, chociaż też już z czasem wolę posłuchać czegoś innego, czy jazzu, czy punka, czy po prostu jakiegoś indie.
Jeszcze mam tutaj dwa cytaty, które świadczą o tym, że postanowiłeś trochę w takim prześmiewczym zwierciadle pokazać naszą popkulturę i pewne zjawiska popkulturowe. I chodzi mi tutaj na przykład o cytat znowu z wiersza bez tytułu, takich jest dużo w twoim tomie. Powiedz, czy twoja twarz brzmi znajomo? Rozumiem, że to jest nawiązanie do pewnego programu. Lub z innego wiersza. Na szczęście kupiłem nowy w kolorze inox, czy jak tam się teraz mówi, na srebrny. Bardzo mi się to spodobało naprawdę. I też tutaj, jak mówić językiem internetu, to masz u mnie lajka za to.
A dzięki, dzięki. Właśnie ten o inoxie to też nawiązanie do kumpla ze Stomilu, który kiedyś ode mnie pożyczył opiekacz, no i musiałem sobie zastąpić, bo ten opiekacz został u niego, stąd to się wzięło. No i też ten inox, jakby te takie nawiązania do popkultury, te sprzęty miałem okazję sprzedawać. Tam się poznaje ludzi głównie powierzchownie, raczej po tym, co przedstawią przez te 5, 10, 15, 20 minut, nie? Więc stąd można takie wnioski wyciągnąć. No a poza tym popkultura to jest taki dosyć chłonny temat. Można z niego dużo wyciągnąć po prostu o sobie samym, czy... No o tych ludziach, których się widzi.
O ludziach, tak. No bo skoro właśnie taki czy inny program jest popularny, albo ludzie przychodzą do ciebie i proszą cię, żebyś im przyniósł coś, pokazał w kolorze inox, to dużo mówi, prawda?
No tak, dokładnie, bo to są takie hasła, które po prostu chwytają, tak? No każdy to ogląda, każdy to ma w domu, bo teraz wszędzie, gdzie się nie wejdzie praktycznie, no to wszystko w domu jest w inoxie.
Tak, ale uważasz, że to gdzieś trochę właśnie przykrywa nasze taką prawdziwość jakąś, wiesz, takie jakieś emocje, jakieś relacje prawdziwe, międzyludzkie, że trochę się po prostu za bardzo w ten nurt popkultury zanurzamy i zapominamy trochę o takich rzeczach bardziej prawdziwych, które mają od lat swoje konkretne nazwy, prawda? Jak na przykład nazwy uczuć, a nie jakieś wymyślone właśnie nowe kolory różnych sprzętów chociażby, prawda?
To prawda, to prawda. Ogólnie no ja sam się zagłębiłem też w tę popkulturę dosyć głęboko i teraz tak jak patrzę na to z dystansu przez ten pryzmat tamtych kilku lat, to faktycznie można zauważyć to, o czym mówisz. Czyli generalnie ludzie po prostu wybierają w zasadzie to samo, tylko w innym ułożeniu, przy czym stają się do siebie masakrycznie podobni. No i no jeżeli właśnie wszyscy są tacy sami, no to wszyscy mogą być nijacy. Nie muszą, ale mogą.
W jednej z twoich notek biograficznych przeczytałam coś takiego: do życia podchodzić cynicznie, do poezji całkiem serio. Zgodzisz się z tym?
Wiesz co, tego dystansu do poezji nabieram krok po kroku, ale faktycznie, no, odkąd we mnie to zostało zasiane, no to dosyć poważnie traktuję poezję, a co do życia cynicznie, też się z tym zgodzę, chyba nawet w 100%. Dzięki temu też tak naprawdę możemy najwięcej wyciągnąć. Nie? Poza tym to jest chyba teraz taki ogólny sposób komunikacji w internecie. Mamy mnóstwo memów, mamy mnóstwo jakichś tam, nie wiem, zdjęć, komentarzy i tak dalej. Ten cynizm jest praktycznie wszędzie.
To prawda, coś się wydarzy i komentujemy to memem, prawda? Zamiast jakimś na przykład normalnym stwierdzeniem czy zdaniem, to memem, prawda?
Tak, i czasami nawet jest tak, że po prostu nie umiemy w ogóle jakoś tego opisać, czy nie umiemy z siebie wydobyć tych kilku słów, tylko po prostu to jest taka szybka reakcja, takie o, widziałem takiego mema, który będzie pasował i sobie go wstawię.
A pozwól, że jeszcze zanim zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, to jeszcze się zatrzymam, bo powiedziałeś, że do poezji nabierasz powoli dystansu. Czyli uważasz, że on jest tobie trochę potrzebny?
Myślę, że tak, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o rapie, tak samo jest i w poezji, myślę. Jeżeli się traktuje coś zbyt poważnie, no to raz, słuchacz czy odbiorca może tego aż tak poważnie nie potraktować. Druga sprawa to jest coś, co się tworzy. Mamy teraz erę twórców, każdy tworzy cokolwiek, czy to jest content na Instagramie, czy to są filmy na YouTubie. Wszyscy coś tworzą, tak? Więc tej sztuki, tych dzieł jest mnóstwo. Jeżeli się za bardzo tak na poważnie w to wgłębimy, no to po prostu jakby tracimy też taki pewien właśnie ten dystans, przez który możemy chociażby pokazać coś z innej strony. Tak, bo my widzimy tylko tą prawdę, piękno w poezji na przykład, a nie dostrzegamy, że z boku dla kogoś innego wygląda to zupełnie inaczej.
A myślisz, że właśnie ten debiut, który stał się faktem, trochę ściągnął z siebie takiej presji, wiesz, tak jak sportowiec, że celuje w złoto olimpijskie albo w mistrzostwo świata, wreszcie je zdobędzie i potem trochę już, wiesz, może spokojniej pracować, może bardziej się koncentrować na pisaniu, nie musi się już martwić tym, że ja jeszcze tutaj muszę dążyć do tego właśnie pierwszego zabłyśnięcia, takiego w cudzysłowie, którym jest debiut, książka poetycka, no wreszcie wydana, prawda?
No u mnie w sumie to trochę tak wygląda, że jak już ten debiut się zbliża tymi wielkimi krokami, no to faktycznie, presji trochę zeszło. Jakby ja już też mogę się skupić na czym innym, tak? Ostatnio na przykład robię sobie małą przerwę też w pisaniu, gdzieś tam, no piszę sobie do szuflady, czy tam dla siebie tak, ale tak raczej staram się troszeczkę od tego odpocząć, zająć się czymś innym.
Bardzo tobie dziękuję, Krystian, za wizytę w Kortowskiej Audycji Literackiej. Jesteś zaproszony za każdym razem, kiedy wydasz coś nowego, kiedy będzie się coś działo w związku z twoim pisaniem. Bardzo tobie gratuluję też tego debiutu. I cóż, powodzenia, dużo zdrówka i do usłyszenia. Moim gościem był Krystian Trzaskowski, autor tomu Powidoki psiej pogody, który ukazał się dosłownie przed kilkoma dniami. Dziękuję bardzo.
Ja też dziękuję.